Mamy dosłownie kilka minut. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie bądź zabrać głos, zapraszam.
Dzień dobry, Anna Leszczyńska, Polski Związek Niewidomych. Przysłuchując się tutejszej rozmowie, kilka razy padła kwestia właśnie małych przedsiębiorstw, a z mojego punktu widzenia wręcz właśnie organizacji pozarządowych, które są bardzo dużym uczestnikiem rynku zamówień, szczególnie w obszarze edukacji i szkoleń, które są wymieniane jako jedne z generujących jak najwyższy ten współczynnik nieprawidłowości, powiedzmy. Wynika to nie z tego, że rzeczywiście mają coś za skórą te organizacje, ci zamawiający, tylko właśnie z niewiedzy i nieumiejętności stosowania prawa o zamówieniach publicznych, co było zresztą tu powiedziane o gminie bodajże chyba, która, czy firmie, która stosowała przetargi nieograniczone na kwotę tam 5,5 tysiąca złotych. I dokładnie taka sama sytuacja dzieje się w wielu NGO-sach, gdzie z racji tego ich statutu i statusu również ekonomicznego nie ma możliwości, żeby pracowali tam specjaliści, czy prawnicy, czy socjologowie, czy eksperci do spraw zamówień publicznych. Pytanie do urzędu, do Izby Kontroli. Czy jest szansa uzyskania jakiegoś uproszczonego dokumentu, szczególnie skierowanego właśnie do takich małych przedsiębiorstw bądź organizacji, właśnie uwzględniające zamówienia na usługi niepriorytetowe i te poniżej 30 tysięcy, bo rzeczywiście w dalszym ciągu jest to bardzo trudna kwestia, niejasna. Wiele zapisów mówi, że można nie stosować czegoś tam takiego innego, można nie stosować. To w takim razie co można, co trzeba, jakie są takie niezbędne minima, jakie są te okresy, niezbędne czasy udostępniania ogłoszenia, zbierania odpowiedzi od oferentów.
Myślę, że tutaj prezes.
Tak, to jest problematyka tych zamówień społecznych, tak? I tutaj jakby ostatnia nowelizacja przewidziała szereg uproszczeń w tym zakresie. Te uproszczenia są podyktowane dyrektywami, bo to są wywiedzione z dyrektyw. A więc już tak naprawdę do dosyć dużych kwot są olbrzymie uproszczenia w stosowaniu procedur, bo już nawet nie chcę powiedzieć stosowaniu zamówień publicznych, w stosowaniu po prostu procedur. I teraz tak naprawdę od samego zamawiającego będzie zależeć, w jaki sposób on ureguluje te procedury kontraktowania poszczególnych wykonawców dla tych zamówień podprogowych w zamówieniach społecznych. Czyli ja przypomnę, są kwoty 750 tysięcy euro netto i milion euro w zamówieniach sektorowych. 750 w zamówieniach klasycznych. I teraz pamiętajmy, że tak naprawdę powyżej progu tego bagatelności 30 tysięcy euro do progu 750 wymagane jest tylko i wyłącznie ogłoszenie w BIP-ie o takim zamówieniu. Oczywiście trzeba opisać w jakiś sposób przedmiot zamówienia, trzeba wyznaczyć jakiś termin na składanie takich ofert, natomiast ustawodawca nie wprowadza tutaj całego rygoryzmu, który jest związany ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie wprowadza tutaj tych wszystkich regulacji, które do tej pory miały miejsce. Więc wydaje mi się, że oczywiście jest to regulacja nowa, bo jest to regulacja, która obowiązuje od 28 lipca. Podejrzewam, że za kolejne pół roku, rok będzie można wyciągnąć jakieś większe wnioski w tym zakresie, czy ten kierunek jest dobry, czy jest zły, czy coś doprecyzować. Natomiast tak naprawdę jest tutaj pozostawiona dosyć duża swoboda zamawiającym i oczywiście ja mam też świadomość, że z jednej strony ta swoboda rozluźnia pewne sposoby postępowania, bo nie ma takiego formalizmu, ale z drugiej strony może też i krępować, tak? Bo ta swoboda może wymuszać na zamawiającym właśnie jakieś wręcz zawyżenie standardu po to, żeby uniknąć hipotetycznego zarzutu w przyszłości. Tak? Natomiast ja myślę, że to jest kwestia tak naprawdę wyrobienia pewnej praktyki i wyrobienia dobrych wzorców w tym zakresie. Powiem tylko, że Urząd Zamówień Publicznych wydał w grudniu taką informację, w której wskazał 36 dokumentów takich wzorcowych, które zamierza opracować. I zamierza tutaj opracować właśnie dokument związany z tymi zamówieniami społecznymi podprogowymi, taki w cudzysłowie regulamin czy specyfikacje dla takich zamówień. Tak? Więc to też będzie takie uproszczenie dla rynku. Natomiast pamiętajmy, ta nowelizacja jest wywiedziona z dyrektyw, to po pierwsze, a po drugie rok temu, 2-3 lata temu z kolei padały postulaty w drugą stronę. Mamy do czynienia z zamówieniami społecznymi, one nie mają wpływu na rynek unijny, są tak naprawdę tutaj na rynku lokalnym i tak dalej, i tak dalej. Mamy za dużo rygoryzmów, pójdźmy w tą stronę, rozluźnijmy. Ustawodawca unijny nie wymagał od nas tutaj większych rygoryzmów, więc zostało to uczynione. Myślę, że na głębszą i pogłębioną jakąś taką analizę i wnioski musimy jeszcze sekundę poczekać, bo też tylko Państwu przypomnę, że ta nowelizacja jest od lipca, a pierwsze 2-3 miesiące było dosyć wstrzemięźliwe stosowanie tych przepisów. W październiku pojawiła się opinia Urzędu Zamówień Publicznych na temat stosowania tych przepisów. One troszeczkę szybciej ruszyły. Skończył się okres sprawozdawczy w zakresie zgłaszania informacji o zamówieniach, jakie zostały udzielone w roku 2016 i ja myślę, że jak upłynie cały rok 2017 i będziemy mieli te informacje, jakie były zamówienia prowadzone w zakresie tych zamówień społecznych, jak one były udzielane i tak dalej, i tak dalej. Będzie przeprowadzona w tym temacie również też kontrola systemowa prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Urząd Zamówień Publicznych ma w planach przeprowadzenie takiej kontroli systemowej tego obszaru. Więc tak naprawdę wtedy będziemy mogli my z punktu widzenia urzędu wydać jakieś wiążące informacje, sformułować jakieś wiążące wnioski. Natomiast na dzień dzisiejszy myślę, że trzeba pamiętać, iż zamawiający jest zobowiązany przy udzielaniu tych zamówień do przestrzegania trzech zasad, czyli tej zasady przejrzystości, tej zasady niedyskryminacyjnego tutaj podejścia, no i obiektywizmu. Są trzy zasady, które w tych procedurach rządzą. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze jest jedno pytanie z Twittera.
Dzień dobry, Jakub Nieśmiński, Instytut Nafty i Gazu. Ja mam wrażenie, że jak mówimy o przejrzystych i konkurencyjnych zamówieniach publicznych, to mówiliśmy tu w zasadzie o wszystkich obszarach ustawy i o opisie przedmiotów, warunkach i tak dalej, ale jest taki obszar, który mnie w sposób szczególny ciekawi, mianowicie zmiany umów o zamówienie publiczne. I tu chciałem się zwrócić do urzędu z pytaniem, czy prowadzi jakikolwiek monitoring skali tych zmian i czy rozważa podejmowanie działalności kontrolnej także w tym zakresie, bo jakby wybieramy wykonawców, konstruujemy umowę, natomiast czy ta umowa w efekcie będzie najkorzystniejszą, no to niestety pokazuje też czas i pokazują też ewentualne zmiany. Dziękuję.
To rozumiem, że jest pytanie nie tylko do Urzędu Zamówień Publicznych, ale też do prezesa NIK-u.
Może ja w takim razie skorzystam z tego, że mam mikrofon. I powiem tak, w przeszłości Urząd Zamówień Publicznych kontrolował również tą płaszczyznę i były prowadzone kontrole zmian umów, bo pamiętajmy, czym jest zamówienie. Zamówienie publiczne jest umową, tak? To mamy w słowniczku, taka jest definicja, jest to umowa. Więc te zmiany były kontrolowane. Na dzień dzisiejszy wszyscy wiemy, że od lipca katalog możliwości zmian został rozluźniony i takie też były oczekiwania tutaj wszystkich uczestników rynku, takie też zostały te oczekiwania sformułowane w dyrektywach. Myślę, też będę nieoryginalny, że na ocenę tych zmian musimy sekundę poczekać. Dlaczego? Ponieważ procedura udzielania zamówień, czy to są duże, czy to są małe, to trwa od kilku tygodni do 200-300 dni. Czyli samo udzielenie tego zamówienia, a wejście w procedurę zmiany, no to jeszcze kolejne dni, no bo to zamówienie musi być przez chwilę realizowane, żeby się ziściła jakaś przesłanka do jego zmiany. Więc myślę, że jakiś taki materiał do badań, głębszy materiał do badań, no będziemy dopiero mieli w miarę upływu czasu. Na pewno będą to sytuacje, które będą też kontrolowane. Trudno mi dzisiaj założyć, czy będą kontrole systemowe, czy będą to kontrole punktowe w tym zakresie, natomiast na pewno będzie to obszar, który będzie podlegał kontroli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. On w żaden sposób nie będzie ekskludowany z tego, z tego obszaru. To jest to, co mogę na dzień dzisiejszy tutaj jakby oświadczyć, zagwarantować, że tak po prostu będzie.
Pan prezes Panasiuk.
Ja może się odniosę do pytania pierwszego, do pani. Izba ma też doświadczenia w kontroli tych zamówień podprogowych o niewielkiej wartości. No proszę państwa, jeżeli ustawodawca coś daje, że ma być prosto, łatwo i przyjemnie, no to po co sobie komplikować życie? A jak wynika z naszych kontroli, wielokrotnie podmioty publiczne wprowadzają tak skomplikowane regulaminy wewnętrzne udzielania tego typu zamówień. No proszę państwa, no dla nas to jest idealna sprawa, dla kontrolerów, z tego względu, że my kontrolujemy w oparciu o cztery kryteria. Kryterium legalności, gospodarności, rzetelności i celowości. No jeżeli mamy regulamin, jeżeli regulamin wewnętrzny wprowadzony przez sam podmiot publiczny, no to wydawałoby się, że powinien idealnie być dopasowany do warunków i potrzeb tegoż zamawiającego, a bardzo często wychodzi tak, że regulamin jest tak skomplikowany, że bardzo często występuje wiele nieprawidłowości. Ja zadaję pytanie, no po co? No, należy tak stosować przepisy w tym obszarze, żeby wydatkować te środki publiczne w sposób racjonalny, jak najbardziej racjonalny, efektywny, ekonomiczny i to wszystko przy zastosowaniu jak najprostszych reguł. Tutaj była mowa, co trzeba, jaki warunek spełnić, żeby to była przejrzystość, transparentność, czyli opublikować ogłoszenie i tak dalej, ale po co tworzyć jakieś kosmiczne konstrukcje prawne do wydatkowania w tym obszarze środków publicznych. No, ja z przerażeniem kiedyś w pewnym momencie zetknąłem się na rynku z komentarzem, który liczył chyba 400 stron, jak udzielać zamówień publicznych poniżej 30 tysięcy euro. To mniej więcej coś takiego.
Ja nawet
było.
Wiem, kto go napisał.
Ja nawet nie wiem, ale tak jak zobaczyłem tą objętość, to się przeraziłem i się zacząłem zastanawiać, no po co. No ale to może ktoś lubi. Proszę państwa, po drugie, no jeżeli chodzi o ten artykuł 144, jeżeli chodzi o kwestię zmian umowy, dla mnie jako prawnika to jest potworek legislacyjny trochę i jest bardzo nieczytelnym przepisem, a po pierwsze miesza praktykę dotychczasową. No, zwróćcie państwo uwagę, była wypracowana praktyka zamówień dodatkowych, zamówień uzupełniających. Moim zdaniem uzupełniające, no, to taka sobie konstrukcja, można ją różnie oceniać, ale zamówienia dodatkowe były bardzo fajnie już przyjęły się na gruncie systemu zamówień publicznych jako całego. W związku z tym pomieszanie tego, wrzucenie do jednego worka do 144 różnych konstrukcji prawnych, instytucji prawnych, z tym bardziej wsparcie tego przepisu licznymi pojęciami nieostrymi, niedookreślonymi, no tutaj będzie powodowało pole do różnych interpretacji, no również i przez organy kontroli. Tu widziałbym też w perspektywie, że zarówno prezes Urzędu Zamówień Publicznych, jak i prezes Izby no będą planowali kontrolę w tym obszarze. Dziękuję. Proszę bardzo.
Proszę, już kończymy, będziemy zbliżać ku końcowi, bo już i tak przekroczyliśmy czas.
Nie, 45.
Tak? Oj, tak. To przepraszam. Ach, przepraszam, bo już jesteśmy w tej części plenarnej, bo ona jest bez przerwy.
Tak,
już.
Ona jest plenarna. To ja tylko dwie rzeczy bardzo krótko. Jedna takie spostrzeżenia, że co do tych zamówień podprogowych, to zapewne jest tak, jak mówi pan prezes tu, że nie ma co mnożyć wymogów. Natomiast tu znowuż moim zdaniem lekarstwem byłaby pewna transparentność. Znaczy ja mam takie poczucie, że po prostu za mało jest po prostu publikowane informacji na temat tych zamówień. Nie o to chodzi, żeby mnożyć te procedury, ich udzielania, ale żeby raczej więcej wymagać co do ich publikowania i tak, wiem, systematyki. To byłoby to też i łatwiejsze do kontroli. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że ja wspomniałem, że my nie mamy takiego najgorszego systemu platformy naszej krajowej, że tak powiem, publikowania informacji o zamówieniach publicznych, co nie znaczy, że jest dobrze, bo generalnie w Europie jest tak średnio, przynajmniej z tych naszych analiz wynika. Natomiast są też państwa, które robią dużo, dużo więcej, na przykład Norwegia, Rumunia, Włochy, Węgry. To są państwa, w których są także publikowane informacje na temat realizacji zamówienia. Już z tego etapu realizacji nie kończy się po udzieleniu jakby cała ta publicznie dostępna sprawozdawczość, tylko tam pewne informacje też na przykład na temat zmiany umów, na temat robót dodatkowych, różnych takich rzeczy.
Ostatecznych kosztów.
Tak, i to nie o to chodzi, żeby dokładać jakiś kolejny wielki moduł sprawozdawczy, prawda, na ten temat, ale jednak pewne proste informacje na temat przebiegu tego zamówienia. Wydaje nam się, że one powinny w tym nowym systemie informatycznym też być publikowane. I to by do pewnego stopnia dało też możliwość kontrolowania nad takimi kwestiami jak zmiany umów i tak dalej.
Pan prezes Nowak jeszcze.
Ja jeszcze tylko dopowiem w zakresie tej zmiany umów, bo absolutnie mamy świadomość, że to będzie bardzo duży i trudny obszar dla wszystkich, tym bardziej dla beneficjentów środków unijnych. To będzie na pewno duży problem. Natomiast zmiana artykułu 144 no jest podyktowana tak naprawdę zapisaniem wprost, przeniesieniem wprost dyrektywy poszczególnych zapisów. Więc tutaj jakby ustawodawca dużej filozofii nie miał i dużego jakiegoś pola manewru nie miał. To też tak musimy sobie uczciwie powiedzieć w tym zakresie. Natomiast taka informacja troszeczkę może od urzędu, że my jak gdyby widzimy problem tego artykułu 144. Jest oczywiście bardzo dużo rzeczy, które teraz robimy, nad którymi pracujemy i to ten front robót, że tak wejdę w tematykę, jest bardzo szeroki. Natomiast mogę powiedzieć jedno, że jest w przygotowaniu przez Departament Prawny opinia w zakresie stosowania artykułu 144 i w zakresie tych przesłanek, jak rozumieć, jak stosować i tak dalej. Nie chcę się zadeklarować, że to będzie już za 2 tygodnie ta opinia na stronie, ale ona jest już w obróbce, jest tam jakiś wewnętrzny termin narzucony i niebawem się na pewno pojawi taka interpretacja urzędu. Mam świadomość, że ona może być wysoce niewystarczająca dla państwa, bo dobrze by było, żeby jednak, tak jak ja się tu absolutnie zgadzam z panem profesorem i profesorem Panasiukiem, że przepis powinien być tak jasny, żeby nie wymagał interpretacji. Natomiast no to jest to, co urząd i pani prezes urzędu ze swojej strony może tutaj dać i pomóc rynkowi zamówień publicznych.
Mamy pytanie z Twittera, tak?
Tak, korzystając z okazji, że nikt się nie zgłasza, to może zadam pytanie od użytkownika Twittera do pana Huberta Nowaka. Mianowicie wspomniał pan, że to nowe prawo zamówień publicznych będzie kształtowane w dialogu z uczestnikami rynku. I czy przez tych uczestników rynku rozumie też pan pracowników, którzy będą te przepisy wykonywać?
Tak, bo są to zamawiający, są to przedstawiciele zamawiających, są to praktycy tak naprawdę i tak naprawdę no nie wyobrażam sobie, żebyśmy mówili o rozwiązaniach systemowych, no nie wsłuchując się w te głosy. Oczywiście też miejmy świadomość, żaden proces legislacyjny nie przebiega tak, że aż do ostatniego momentu się słucha tego głosu. To jest pewna piramida i te głosy na początku są zbierane szeroko, te opinie są wyważane. To, że przykładowo jeden głos jest bardziej medialny, to nie znaczy, że on jest akurat tutaj merytorycznie bardziej właściwy, więc te głosy będą oceniane i wyważane. Natomiast one są absolutnie słuchiwane. Ja też powiem państwu tak, no mógłbym dzisiaj tutaj wyjść i państwu powiedzieć o 30 rzeczach, na których rozmawialiśmy w czasie tych debat, bo uczestniczyłem we wszystkich poza jedną z tych dotychczasowych, z 6 w 5 uczestniczyłem, ale nie chciałbym wprowadzać dezinformacji, bo drodzy państwo, najgorsze co by było teraz w systemie zamówień publicznych wprowadzić pewną dezinformację, bo że urząd przedstawia 30 jakichś topików, a z tych 30 topików okaże się, że finalnie będzie 5, wejdzie 5 dodatkowych, bo się okażą za chwilę dosyć bardzo istotne, bo będziemy mieli pierwsze doświadczenia już ze stosowania tych konkretnych rozwiązań. Dlatego ja się tak troszeczkę nie miałem tego komfortu, który miał prezes Kwiatkowski, bo on był uczestnikiem debaty kontrolerów i on mógł powiedzieć, że ja prezentowałem to, prawda, i jako urząd oczywiście i te postulaty chciałbym, żeby były. Ja tego komfortu nie mam. Wiem, że część z państwa tutaj twarzy rozpoznaje uczestników debaty, jest kilka osób i one też mogą wstać i powiedzieć, mówiliśmy o tym, słyszeliśmy to i tak dalej i jakby absolutnie się pod tym podpisuję. Natomiast ja nie chciałbym przesądzać na dzień dzisiejszy tych kierunków, bo to osoby i gremia różne będą tutaj podejmowały i mam nadzieję właściwe decyzje. I nie chciałbym też, broń Boże, mówić o tym i żeby taki był wydźwięk mojej wypowiedzi, że zmiany, które się pojawią bądź się nie pojawią i kierunek, w którym się pojawią bądź nie, są zmiany podyktowane ulepszeniem tego prawa. Tak? Bo dlaczego? Bo to źle by wróżyło tej zmianie, bo wszystkie dotychczasowe zmiany od roku 2004 to one były podyktowane. Pierwszy cel to był taki, że musimy się dostosować do prawa unijnego, bo wcześniej się nie dostosowaliśmy, ale z drugiej strony musimy coś poprawić, bo się pojawił problem rażąco niskiej ceny, bo się pojawił problem 100% ceny, bo się pojawił problem, że mieliśmy za dużo przedziałów w stosowaniu prawa zamówień publicznych, więc musimy coś poprawić. Więc ja też nie chciałbym
dzisiaj mówić, że musimy coś poprawić i to jest taki cel nadrzędny, bo on może troszeczkę źle wróżyć, tak? Tym zmianom, które mam nadzieję się spełnią. Chcemy, żeby ten system był dobry i chcemy, żeby ten system, tu się podpisuje, co powiedział pan prezes, żeby ten system był jak najbardziej czysty, klarowny, żeby nie trzeba było go interpretować. I to, myślę, jest taki nadrzędny cel urzędu i wszystkich uczestników, bo z tych 6 debat wynikało jedno. Wszyscy mają dość i wszyscy chcieliby, żeby było lepiej. I to jest powszechna zgoda. Rozwiązania kierunkowe, tutaj pan Paul wspomniał, niektórzy chcieli tak, inni chcą trochę inaczej. 1, 2, 3, 5 ustaw. To już są pewne technikalia i gdzieś decyzje zapadną. Natomiast ostatni taki akcent, który chciałem jeszcze położyć na te zamówienia. Szanowni Państwo, czym jest ustawa Prawo zamówień publicznych? Ustawa Prawo zamówień publicznych jest pewną procedurą, bo to jest procedura, która jest wrzucona w ramę legislacyjną, w ramę ustawową. Natomiast mi się wydaje i jakby całe życie zajmuję się zamówieniami publicznymi z różnych perspektyw, że wszystko sprowadza się do czynnika ludzkiego w zamówieniach publicznych, bo jakiekolwiek byśmy nie stworzyli procedury, to ten czynnik ludzki, który chce te procedury obejść, to on je obejdzie, on coś wymyśli, bo zawsze się urodzi i znajdzie ktoś mądrzejszy od nas i urodzi się nawet nie po to, żeby dokonać tej nieprawidłowości, tylko żeby nam pokazać, bo taki jest człowiek. Człowiek się rozwija. Jeżeli coś ma zabronione, coś ma narzucone, to on myśli, jak to inaczej zinterpretować i rozwija ten kierunek myślenia. I ja tutaj myślę, warto też zacytować taką wypowiedź pana doktora Smagi z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który rzucił bardzo kontrowersyjne twierdzenie. On powiedział tak, jego zdaniem, cytuję go, tak w dosyć dużym uproszczeniu, że do tej pory te nowelizacje prawa zamówień publicznych, które się odbywały, to się odbywały dlatego, że gdzieś dostrzeżono jakąś nieprawidłowość. Ktoś wymyślił, jak obejść system prawa zamówień publicznych. I teraz, żeby tego jednego kogoś albo tych 10, którzy poszli za nim, żeby ich powstrzymać, to nagle zmieniano całą machinę prawa zamówień publicznych i tych 36 tysięcy zamawiających zmuszano do stosowania jakichś nowych regulacji, bo tych 10 coś wymyśliło. I drodzy Państwo, myślę, że to też jest refleksja dla nas, żebyśmy się zastanowili, czy my tego chcemy. Czy my chcemy stosować właśnie te wszystkie obostrzenia, te wszystkie kłopoty, które powodują, że mali przedsiębiorcy nie chcą składać ofert, bo popełniają błędy, bo boją się utraty wadium, bo mają inne problemy z tym związane. Czy jednak nie dać sobie tego czasu wyważyć jak ten system, czy budować, czy przebudować. Ja rzucam Państwu ten jako przykład. To jest bardzo ciekawy pogląd pana doktora Smagi. On został potwierdzony przez innych profesorów, uczestników takiej konferencji w Krakowie w grudniu 2016 roku, że rzeczywiście do tej pory wszyscy ci uczestnicy rynku noszą wrażenie, że jak pojawia się jakiś problem, to ustawodawca go reguluje. A może go nie regulować poprzez ustawę, a dobre praktyki. Tutaj kiedyś pan redaktor też wspominał, że dobre praktyki to jest
i coś
miejsce.
Zaczyna się już w tym temacie dziać, co ja jako dziennikarz też dostrzegam.
Tak, więc dlatego myślę, że dajmy sobie troszeczkę czasu, tak żeby te analizy były pełne i żeby te kierunki wybrane były właściwie i życzmy sobie, żeby to ten czynnik ludzki właściwie interpretował i rozumiał tą ustawę Prawo zamówień publicznych.
Proszę Państwa, niepowtarzalna okazja, ostatnie pytanie, jeśli ktoś ma ochotę zadać naszym uczestnikom. Nie widzę, w związku z czym zapraszam na przerwę. Dziękuję bardzo. To już chyba koniec, tak?
Tylko jeszcze raz chciałem Państwu wszystkim podziękować i chciałem podziękować bardzo Piotrowi Markowskiemu, który właściwie jednoosobowo w 3/4 zrobił ten barometr od strony informatycznej. Więc to jest gigantyczna robota, proszę Państwa. I zrobił to w 90% pro bono, proszę Państwa, więc to jest naprawdę duży wkład małego przedsiębiorcy. No i zapraszam. Bardzo przepraszam za brak kawy. Mam nadzieję, że lunch będzie nagrodą za to.